Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z profesorem Walentym Balukiem, dyrektorem Centrum Europy Wschodniej UMCS, zastępcą dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Rozmawiamy o, no właśnie, takie podsumowanie już nam wychodzi tego, co się dzieje na froncie ukraińskim. Czy ten sukces w kontrofensywie, czy w ofensywie charkowskiej Sił Zbrojnych Ukrainy ma szansę być taką, czy jakimś rodzajem karty przetargowej w ewentualnych przyszłych rozmowach pokojowych zmierzających do osiągnięcia właśnie pokoju na Ukrainie?
Trzeba wziąć pod uwagę dwie kwestie. To Rosja jest agresorem. Nie tylko właśnie Ukraina, ale także społeczność międzynarodowa, w tym właśnie czołowe państwa Unii Europejskiej, będę się tutaj powtarzał, Niemcy i Francja powinny to właśnie zrozumieć, że i Rosja zresztą apelowała po udanej ukraińskiej kontrofensywie w obwodzie charkowskim, apelowała o wszczęcie rozmów pokojowych. Tylko właśnie diabeł tkwi w szczegółach. No na jakich warunkach? I Rosja postępuje w myśl zasady złodziej krzyczy łapać złodzieja. Najpierw najechała Ukrainę i teraz łaskawie odda część ziem, a część sobie zatrzyma.
A Ukraina mówi konsekwentnie nie. Panie redaktorze, stołu siądziemy,
Jak ma się zachowywać Ukraina w tej sytuacji? I jasna rzecz, że właśnie nie można uprawiać właśnie polityki, którą nazywamy zrozumieć Putina. Pozwólmy Putinowi znowu wyjść z twarzą. Dlatego, że właśnie to będzie się odbywało kosztem Ukrainy, kosztem obywateli Ukrainy, ale i tak to nie rozwiąże problemu. I tak to nie rozwiąże problemu. I rok 38-39 są właśnie wystarczającą lekcją, którą, no pytanie, mam nadzieję, że odrobiliśmy. Jeżeli pozwolimy Putinowi znowu wyjść z twarzą, zachować Krym, ewentualnie Donbas. I wydaje mi się, że zarówno Scholz, kanclerz Niemiec, jak i właśnie prezydent Francji Macron nie powinni skłaniać Ukrainę do tego rodzaju rozmów pokojowych, bo to będzie się odbywało kosztem Ukrainy, ale i tak nie uratuje pokoju. I powtórzy się sytuacja z właśnie 38-39 roku. Dlatego zresztą Ukraina, naród ukraiński nie zaakceptuje takich właśnie warunków pokoju, takich właśnie rozmów kosztem integralności terytorialnej swojego kraju. I tutaj rzeczywiście pytanie jest, na ile Ukraina jest teraz zdolna, żeby wyprzeć Rosję z całego terytorium. Nie tylko praktycznie z całego obwodu charkowskiego.
Jest też pytanie, czy uda się utrzymać to, co się udało w tych ostatnich dniach rzeczywiście zdobyć, na ile starczy determinacji, sił i sprzętu, czy to już jest przesądzone, bo też nie można się spodziewać z kolei działań odwetowych.
Tutaj należy wziąć pod uwagę i mam nadzieję, że strona ukraińska nie będzie postępowała nonszalancko i pierwsze właśnie informacje, które do nas docierają, wskazują, że tak nie będzie, że pomimo iż Ukraina mogła się posunąć dalej, między innymi na obszary północne obwodu Ługańskiego, to tego nie uczyniła, dlatego że właśnie nie ma na razie wystarczająco sił, żeby, przepraszam za określenie, zagospodarować, żeby wzmocnić swoje pozycje, chociażby właśnie również w takiej miejscowości Swatowe, która jest ważnym punktem w połączeniach komunikacyjnych pomiędzy Rosją, a właśnie terenami przez Rosję okupowanymi. Dlatego właśnie ta kontrofensywa Ukrainy, obecnie ta dynamika jest nieco mniejsza z tego względu, że Ukraina najpierw musi utwierdzić swoją jurysdykcję na tych zdobytych obszarach. I między innymi trzeba wziąć pod uwagę, że siły zbrojne Ukrainy, że koncepcja nie tylko obrony, ale i wyparcia sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej z terytorium Ukrainy uwzględnia nie tylko jeden obwód, ale właśnie uwzględnia cały obszar państwa ukraińskiego. Dlatego właśnie mamy do czynienia, przypomnę tylko naszym słuchaczom, że Ukraina prowadzi działania militarne z Rosją na odcinku 1300 kilometrów, a zatem właśnie jest to naprawdę długa linia frontu. I oczywiście kontratakując w jednym miejscu, trzeba właśnie zadbać o to, żeby Rosja na przykład nie dokonała kontruderzenia na przykład na odcinku zaporowskim. Próbując właśnie...
No wciąż newralgiczne
dokładnie,
miejsce.
Dokładnie, prawda? Próbując na przykład tutaj zdobyć Zaporoże, zresztą bardzo ważne z punktu widzenia nie tylko potencjału ludnościowego, ale także przemysłu zbrojeniowego, ważne właśnie miasto na mapie Ukrainy. A Rosja oczywiście ma zakusy, żeby zdobyć cały obwód zaporoski. Dlatego Ukraina nie może osłabić innych kierunków zaporoskiego, ale także chersońskiego. Dlatego właśnie w dalszym ciągu, oczywiście te zasoby ludzkie, należy pamiętać, Ukrainy są mniejsze od rosyjskich. Nie wiemy, czy Rosja ogłosi powszechną mobilizację, czy nie, czy będzie to ukryta powszechna mobilizacja. Natomiast na pewno będą podejmowane działania ze strony Rosji, żeby przełamać sytuację na polu walki na swoją korzyść. Natomiast Ukraina próbuje właśnie między innymi równomiernie walczyć nie tylko na odcinku charkowskim, ale także stopniowo się przesuwać, wypierając Rosjan na właśnie odcinku obwodu ługańskiego, między innymi Lysyczańsk, Siewierodonieck, tutaj właśnie Lyman. Tutaj podejmowane są działania strony ukraińskiej, żeby z jednej strony ubezpieczyć takie miasta jak Słowiańsk, Kramatorsk, czyli znaczną część obwodu donieckiego, a z drugiej strony podejmowane są działania, żeby przesunąć linię frontu mniej więcej właśnie na północ obwodu ługańskiego, wypierając Rosjan, między innymi z Lysyczańska, tak jak już wspomniałem, i z Siewierodoniecka. Ważny też odcinek Donbas, również Donieck, Mariupol. Tutaj właśnie bardzo dużo takich kierunków, które mogą być przez stronę ukraińską potraktowane jako również ważne z punktu widzenia oczywiście militarnego, ale także tutaj ten efekt społeczny, możemy to tak określić, jest nie mniej ważny. Dlaczego? Dlatego, że właśnie mieszkańcy obwodu charkowskiego, przeciwstawiając się rosyjskiej agresji, udowodnili, że są lojalnymi obywatelami państwa ukraińskiego. I gdyby właśnie ta okupacja niektórych powiatów obwodu charkowskiego się przeciągnęła w nieskończoność, no to oczywiście to by niekorzystnie się odbiło na właśnie postrzeganiu państwa ukraińskiego, jego zdolności do wyparcia, czyli do obrony obywateli i do wyparcia agresora.
Też element psychologiczny, dokładnie, ale też symboliczny.
Dokładnie. I to właśnie dotyczy także mieszkańców zarówno obwodu zaporowskiego, ale także chersońskiego. Mieszkańcy, przynajmniej część mieszkańców, nie będzie czekała w nieskończoność na wyzwolenie. Jeżeli właśnie Rosji uda się, mam nadzieję, że nie, zamrozić ten konflikt na tych obszarach na kolejne, załóżmy, kilka lat, no to wtedy wiadomo, że tak jak w obwodzie ługańskim i donieckim, w tej części okupowanej przez Federację Rosyjską po 2014 roku, no ta mentalność po indoktrynacji rosyjskiej się zmienia i poparcie dla państwa ukraińskiego również się zmienia. I dlatego trzeba już teraz stronie ukraińskiej wziąć pod uwagę, że i skoncentrować się także na planowaniu odbudowy pokonfliktowej. Wyzwolimy Donieck, wyzwolimy Ługańsk i trzeba będzie, przepraszam za kolokwializm, zagospodarować nie tylko właśnie infrastrukturę odbudować, ale także ten czynnik ludzki. Trzeba będzie właśnie pogodzić obywateli opowiadających się po stronie niegdyś Rosji i właśnie obywateli opowiadających się po stronie Ukrainy. Czyli właśnie tutaj trzeba będzie konsolidować to społeczeństwo również w regionie donieckim, ługańskim, ale także może w obwodzie częściowo zaporowskim czy donieckim. Oczywiście jeżeli ktoś popełnił zbrodnię, jeżeli ktoś właśnie zdradził państwo ukraińskie, no to będzie odpowiadał, ale właśnie będzie ta odbudowa pokonfliktowa niezwykle, niezwykle trudna. Nie tylko ze względu na zniszczenia wojenne, ale także na ten czynnik ludzki. Ale to trzeba udźwignąć i mam nadzieję, że właśnie, bo zobaczyliśmy wszyscy, że się narodziło i Rosja i osobiście prezydent Putin byli zaskoczeni, że się narodziło państwo ukraińskie, że jest polityczny naród ukraiński, który skutecznie się broni. I mam nadzieję, że w przyszłości ten naród poradzi sobie również z pokonfliktową odbudową zarówno tych całego kraju, ale także tych obszarów okupowanych przez Federację Rosyjską.
No właśnie, skoro też jest ważny ten wymiar symboliczny tej kontrowersji o ofensywy czy ofensywy charkowskiej, to na ile też ważnym jakimś symbolem z kolei są te działania odwetowe Rosjan? No, mamy z tych ostatnich dni choćby atak na infrastrukturę hydrotechniczną w Krzywym Rogu, czyli mieście, rodzinnym mieście prezydenta Zełenskiego, w którym też wypowiada się prezydent właśnie Zełenski w tym tonie, że Rosja to państwo terrorystyczne atakuje, no i że próbuje utopić Krzywy Róg.
Panie redaktorze, kiedy mówiłem właśnie o tym, że Rosja jest państwem bandyckim, państwem wspierającym terroryzm, to trzeba wziąć pod uwagę charakter, specyfikę reżimu politycznego Władimira Putina. Jest to już dyktatura. Jest to na pewno reżim twardego autorytaryzmu, ale w niektórych aspektach jest to już dyktatura, która się nie liczy nie tylko właśnie z obywatelami Ukrainy, mieszkańcami Ukrainy, nawet tymi rosyjskojęzycznymi, których rzekomo Putin miał wyzwalać, miał bronić, bo przecież niszczone są te miasta rosyjskojęzyczne, tak. Ludzie rosyjskojęzyczni. I proszę zwrócić uwagę, że ta ideologia, o której właśnie próbowałem powiedzieć, ideologia Ruskawa Mira, czyli świata rosyjskiego, no właśnie zakłada rzekomo obronę, również przy użyciu siły, ludności rosyjskojęzycznej. Ale tak na dobrą sprawę, jeżeli popatrzymy na działania Rosji, to jest to właśnie niszczenie ludzi rosyjskojęzycznych, niszczenie infrastruktury, czyli miast, miejscowości, gdzie ta ludność zamieszkiwała. I oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że również instrumentalnie w Rosji traktuje się własnych obywateli. I tutaj mamy do czynienia z systemem zbrodniczym, bo właśnie charakter tej wojny rosyjsko-ukraińskiej pokazuje, że mamy do czynienia nie tylko z systemem twardego autorytaryzmu, dyktaturą, ale właśnie mamy do czynienia ze zbrodniami co najmniej wojennymi. W przypadku właśnie Ukrainy możemy mówić także o zbrodniach przeciwko ludzkości, bo Putin ma swoją ideę fix, unicestwić państwo ukraińskie, unicestwić naród ukraiński i te jego artykuły i wypowiedzi dobitnie świadczą. I w ramach chociażby tej ideologii świata rosyjskiego i uważam tą ideologię za zbrodniczą, owszem, ona mogła być właśnie na początku lat 90. soft power, ale właśnie polityka rosyjska zrobiła z tej ideologii i z koncepcji soft power dokładnie w ramach twardej siły i przekształciła tę ideologię właśnie w zbrodniczą ideologię. Niestety oczywiście dla Rosji. I odwiecznym problemem Rosji jest modernizacja. I widzimy właśnie, że Rosja Władimira Putina no nie poradziła sobie z tym wyzwaniem, ponieważ ten determinizm geograficzny, determinizm historyczny, jak mawiają Rosjanie, sygrał złuju szutku z prezydentem Federacji Rosyjskiej. I zamiast się skoncentrować na modernizacji kraju, modernizacji gospodarki, no właśnie rzucił wszystko na kartę właśnie, czy na jedną kartę postawił, a mianowicie siłę, twardą siłę militarną. I widzimy właśnie, że nawet pod tym względem, w tym aspekcie Rosja i konwencjonalne siły zbrojne zdecydowanie odstają od standardów zachodnich.
W takim razie, panie profesorze, w jakim kierunku zmierza sytuacja, zarówno jeśli chodzi o perspektywę rozwoju konfliktu na Ukrainie, jak i no właśnie tej sytuacji w Rosji, no bo wiemy, że niezależnie od działań militarnych, jakby kluczem do rozwiązania konfliktu jest to, co się dzieje i może stać w Moskwie, na Kremlu.
Oczywiście jest kilka scenariuszy właśnie rozwiązania tej sytuacji, ale tak jak już wspominałem niejednokrotnie, jest to modelowanie, dlatego właśnie proszę tutaj nie traktować mojej wypowiedzi jako wyroczni. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę załamanie się, czyli kryzys władzy, załamanie się sytuacji społeczno-ekonomicznej w samej Rosji, to może dojść do kolejnej smuty, przewrotu pałacowego, czyli do wymiany władzy w ten sposób. I wtedy nowy przywódca może podjąć decyzję, tak jak swego czasu Gorbaczow podjął decyzję o wycofaniu się, czyli nie wygraliśmy, ale także nie przegraliśmy, mówiąc językiem dyplomatycznym, tylko wycofujemy się. I w tym przypadku Rosja nie prowadzi wojny, tylko tak zwaną operację specjalną. Oczywiście nie będziemy dyskutować co do właśnie nazwy i tak dalej, ale właśnie na użytek wewnętrzny nowy przywódca może właśnie zapowiedzieć zakończenie tej tak zwanej operacji specjalne. Zresztą jeszcze sam Putin może właśnie teraz podjąć taką decyzję o zakończeniu operacji specjalnej i wtedy oczywiście można się spodziewać, ale właśnie tutaj zarówno Donbas, jak i Krym będą musiały być przedmiotem rozmów pokojowych. Czy chce właśnie tego Putin, czy nie, bo strona ukraińska na inne warunki nie będzie się zgadzała, bo nie ma prezydent nie będzie miał przyzwolenia społecznego. Natomiast jeżeli właśnie utrzyma się ta tendencja trwania konfliktu zbrojnego, to oczywiście biorąc pod uwagę obecną specyfikę i dynamikę tego konfliktu, to można się spodziewać, że jeszcze co najmniej właśnie rok będą trwały właśnie działania zbrojne, działania militarne. Ponieważ Ukraina musi uzyskać wyraźną przewagę, nie tylko jakościową w sprzęcie ciężkim, ale także ilościową. Oczywiście o zaniedbaniach samej Ukrainy, jeżeli chodzi o produkcję operacyjno-taktycznych systemów rakietowych, to tutaj nie będę mówił, no bo nie jest teraz czas, żeby analizować tego rodzaju kwestie. Natomiast jeżeli Ukraina uzyska takie systemy, chociażby pozyska od Stanów Zjednoczonych czy innych państw, no to wtedy właśnie będzie ta zmiana zarówno ilościowa i jakościowa i to pozwoli szybciej i skuteczniej Ukrainie wyprzeć Rosjan nie tylko właśnie z obwodu chersońskiego, z obwodu zaporowskiego, ale także właśnie z obwodu ługańskiego i donieckiego. Oczywiście wtedy Ukraina może się pokusić również o odzyskanie Krymu. I takie zapowiedzi z ust samego prezydenta Zełenskiego, ale także właśnie z ust doradców czy ministra obrony padały już niejednokrotnie, że Ukrainie chodzi o przywrócenie integralności terytorialnej w granicach z 1991 roku. Tym bardziej, że sama Federacja Rosyjska, w tym właśnie Władimir Putin podpisał układ graniczny w roku 2003, uznając właśnie granicę pomiędzy Rosją a Ukrainą. Dlatego właśnie tutaj dobrze byłoby się odwołać do właśnie prawa międzynarodowego, do porządku międzynarodowego, żeby właśnie ten porządek, to prawo, te umowy stanowiły właśnie podstawę rokowań rosyjsko-ukraińskich. Ale no tutaj jestem sceptyczny co do właśnie działań Federacji Rosyjskiej, ponieważ coraz mniej logiki w tych działaniach, coraz mniej logiki. I mówiłem już niejednokrotnie, że Rosja na pewno by osiągnęła zdecydowanie więcej, nie interweniując, nie dokonując inwazji na Ukrainę, aniżeli właśnie po inwazji, kiedy widzimy, że skonsolidowała naród i państwo ukraińskie, skonsolidowała Zachód, NATO zamiast właśnie tak jak deklarowała Rosja, chce, żeby NATO było jak najdalej od jej granic, to NATO właśnie coraz bliżej granic Federacji Rosyjskiej. Na dodatek jeszcze sankcje powoli, ale skutecznie niszczą gospodarkę rosyjską i teraz jeszcze dzięki właśnie wzrostowi cen na surowce energetyczne Rosja jeszcze ma te tak zwane petrodolary. Natomiast jeżeli właśnie ceny zaczną spadać, no to wtedy PKB Rosji, które i budżet Rosji, który jest oparty o sprzedaż surowców energetycznych, ropy i gazu, no to właśnie będzie, no może nie pusty, ale na pewno właśnie, przepraszam za określenie, kasa państwowa będzie świeciła pustka, czy to będą pustki w tej kasie państwowej i wtedy właśnie zaczną się problemy, nie tylko ekonomiczne, ale także społeczne.
No właśnie, bo ludzie też głosują portfelami.
Tak, ale właśnie też i Ukraina stanie przed, tak jak już wspominałem, w okresie odbudowy pokonfliktowej, bo w mojej ocenie w drugiej połowie 2023 roku na pewno trzeba będzie już przechodzić powoli do właśnie tych etapów pokonfliktowej odbudowy państwa ukraińskiego. I też będzie borykała się z wieloma problemami, zarówno natury wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Na razie jest w obliczu zagrożenia, jest skonsolidowana i elita polityczna w miarę oczywiście skonsolidowana, ale także i społeczeństwo. Natomiast i wewnętrzne problemy się pojawią w okresie po konflikcie, ale także Rosja nie zniknie i trzeba będzie właśnie z tą Rosją w dalszym ciągu próbować jakoś się ułożyć. No i oczywiście...
Ogromne wyzwania w związku z tym czekają państwo ukraińskie, naród ukraiński, no bo no ten trudny czas, który wszyscy mają nadzieję, mamy nadzieję, przeminie w miarę szybko, zostanie zastąpiony jeszcze nie mniej trudniejszym pewnie czasem odbudowy, co także mamy nadzieję będzie udziałem Polski, Unii Europejskiej całej, w której w przyszłości, co zadeklarowali także przywódcy europejscy, także będzie miejsce dla Ukrainy.
Oczywiście, panie redaktorze, i tutaj właśnie mam nadzieję, tak jak pan redaktor wspomniał, że nie tylko Zachód, nie tylko Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, czy właśnie Niemcy i Francja, ale także Polska będzie odgrywała czołową rolę w okresie odbudowy pokonfliktowej Ukrainy.
I tu postawmy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, był gościem Studia Wschodniego. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.